Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji dużo bardzo dobrych wiadomości, bo naprawdę dzieje się sporo, mimo że pora już coraz bardziej letnia, można powiedzieć. Powiemy o Ekstralidze Żużlowej, o szóstej kolejce, o siatkówce, bo jest o czym mówić. Co prawda dawno nieporuszany temat, ale mamy się czym pochwalić. Lekka atletyka, tenis, no i dalszej części oczywiście piłka nożna, podsumowania nie tylko Ekstraklasy, ale też ligi zagraniczne. Rozpoczynamy od szóstej kolejki żużlowej Ekstraligi, tak więc już prawie za nami półmetek tych rozgrywek. W pierwszym spotkaniu Beniaminek Agret Malesa Ostrów Wielkopolski mierzył się na własnym torze z Motorem Lublin. Ostatni zespół w tabeli podejmował lidera, niespodzianki nie było. Motor wygrał 55-35. W zespole z Lublina najlepsi Jarosław Hampel i Maksym Drabik, zaś w drużynie z Ostrowa Chris Holder z dorobkiem 11 punktów. Drugie spotkanie tej kolejki to starcie Włókniarza Częstochowa z GKM-em Grudziądz. No i spodziewaliśmy się, że Włókniarz na swoim torze może być mocny. Dodatkowym problemem dla GKM-u był fakt, że nie wystąpił Niki Pedersen. No i ostatecznie bardzo wysokie zwycięstwo gospodarzy, 65-25. Grudziądzanie nie mieli praktycznie nic do powiedzenia bez swojego lidera. No a w zespole Włókniarza Częstochowa Bartosz Smektała 12+3, Leon Madsen komplet 15 punktów. Trzecie spotkanie to starcie Fogo Unii Leszno z drużyną Apatora Toruń. I drużyna Unii oczywiście wykorzystała atut własnego toru, chociaż to zwycięstwo nie było przekonujące aż tak bardzo. 47-43. W zespole Unii najlepszy okazał się Janusz Kołodziej, który przywiózł 14 punktów. Bardzo dobra dyspozycja tego zawodnika w ostatnich tygodniach. Zaś w drużynie z Torunia najlepszy Robert Lambert 13 punktów i Jack Holder 12+1. I ostatni mecz tej kolejki to starcie we Wrocławiu, gdzie Betard Sparta podejmowała Moje Bermudy Stal Gorzów. Bardzo zacięte spotkanie, gdzie te losy ważyły się tak naprawdę do ostatniego wyścigu. Ostatecznie wrocławianie zwyciężyli bardzo minimalnie, 46-44. W drużynie z Wrocławia najlepszy okazał się Maciej Janowski, 16 punktów, zaś w ekipie z Gorzowa rzecz jasna Bartosz Smarzlik, 14 punktów. I w tabeli wygląda to następująco. Na pierwszym miejscu mamy Motor Lublin, oczywiście 12 punktów. Komplet. Na drugim miejscu Unia Leszno, 10 punktów. Dalej mamy na trzecim Moje Bermudy Stal Gorzów. I na ostatnim miejscu, jako jedyny zespół bez żadnego punktu, ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz może przejdźmy do lekkiej atletyki, ponieważ kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że karierę kończy nasz tytułowany biegacz Marcin Lewandowski.
Marcin Lewandowski to biegacz na 800 i 1500 metrów. Do tej pory przez całą karierę zebrał medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Na otwartym stadionie Mistrzostwa Europy to złoto na 800 metrów w 2010 roku i srebro w 2016 oraz w 2018, przy czym to drugie srebro było na 1500 metrów. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, mieliśmy na 800 metrów srebro w 2011 i złoto w 2015, na 1500 metrów srebro w 2021 i wcześniej były też dwa złote medale w 2017 i 2019 roku. Natomiast co jest powodem zakończenia kariery przez Marcina Lewandowskiego? Chodzi o zdrowie jego córki. Jak napisał w mediach społecznościowych, po nieszczęśliwym wypadku mojej córki podczas zajęć gimnastyki artystycznej zdecydowałem, iż pozostanę w domu, dopóki media nie odzyska pełnej sprawności. W związku z tym, iż nie miałem możliwości wyjeżdżać na zagraniczne zgrupowania, nie byłem w stanie należycie się przygotować. No, także Marcinie, życzymy dużo zdrowia twojej córce i dziękujemy za te wszystkie emocje, które nam przygotowałeś.
Teraz czas na siatkówkę. Tak jak mówiłem, mamy się czym pochwalić, bo naprawdę niebywały sukces, tym razem na niwie klubowej. Kilka dni temu rozegrany został finał siatkarskiej Ligi Mistrzów sezonu 2021-2022, w której wystąpiła broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle i włoski zespół Itas Trentino. No i polska drużyna nie zawiodła swoich kibiców, zwyciężyła w tym spotkaniu 3-0 w setach 25-22, 25-20 i w trzeciej partii 32-30. Co warte podkreślenia, Zaksa obroniła tytuł, ponieważ triumfowała ta drużyna również w sezonie poprzednim 2020-2021. Oczywiście zdajemy sobie sprawę też, że z powodu wykluczenia rosyjskich drużyn odpadli, można powiedzieć, odpadło kilku groźnych rywali dla drużyny z Kędzierzyna-Koźla, ale mimo to i tak gratulacje, bo to jest naprawdę wielki sukces polskiej siatkówki. Tyle lat czekaliśmy na zwycięstwa polskich drużyn w europejskich pucharach siatkarskich. No i w końcu się doczekaliśmy. Mamy nadzieję, że ta seria będzie kontynuowana. No i jeszcze tenis, bo tam też dzieje się sporo, ale my skupimy się na tym, co będzie się działo w związku z Wimbledonem, bo tam bardzo nietypowa sytuacja odnośnie punktów rankingowych.
Wciąż bowiem rozstrzygają się losy, jeśli chodzi o sportowców pochodzących z Rosji i Białorusi w kontekście wojny na Ukrainie. Tutaj pod koniec kwietnia organizatorzy turnieju na londyńskich kortach trawiastych poinformowali, że właśnie z powodu wspomnianej inwazji Rosji na Ukrainę, która jest wspierana z terytorium Białorusi, zawodnicy z Rosji i Białorusi nie będą mogli zagrać w Wimbledonie. Wtedy obie główne tenisowe organizacje, czyli ATP i WTA, krytycznie odniosły się do tego postanowienia. Teraz w piątek bodajże wydano oświadczenie, w którym potwierdzono zarówno poglądy pierwszej, jak i drugiej strony, czyli ATP, WTA oraz organizatorów angielskich. No i w związku z tą sytuacją ATP wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że zawodnicy, którzy wezmą udział w Wimbledonie, nie otrzymają żadnych punktów do światowego rankingu. Taką samą decyzję podjęło WTA. Uzasadnienie tego jest mniej więcej takie. Tutaj może przeczytam kawałek oświadczenia organizacji ATP, która poinformowała, że prawo zawodników jakiejkolwiek narodowości do udziału w turniejach w oparciu o wyniki sportowe bez dyskryminacji to podstawa turu. Decyzja Wimbledonu o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów podważa tę zasadę i wiarygodność rankingu ATP. Jeśli okoliczności się nie zmienią, nie widzimy innej możliwości niż wyłączenie Wimbledonu w 2022 roku z systemu rankingowego. Także widzimy, że żadna ze stron nie ugięła się, jeśli chodzi o swoje postanowienia, i tegoroczny Wimbledon odbędzie się bez punktów. Może jeszcze odniosę się do French Open, które się niedawno zaczęło. No i tam niestety nie mamy dobrych wiadomości, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, ponieważ zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena French odpadli w pierwszej rundzie tegoż turnieju.
Ale jeszcze oczywiście przed nami występy innych reprezentantów Polski, chociażby dzisiaj Hubert Hurkacz, jutro o godzinie 11 Magda Linet, a 26 maja, czyli za dwa dni, mecz Igi Świątek. I tym akcentem kończymy pierwszą część naszej audycji. Za kilka minut powiemy na temat m.in. finału Ligi Europy. I let it fall. wątek piłkarski rozpoczniemy od informacji dotyczącej naszego sędziego Szymona Marciniaka. Mianowicie ten arbiter znalazł się w gronie 36 sędziów głównych, którzy poprowadzą spotkania podczas mundialu w Katarze.
Oprócz Szymona Marciniaka powołali w cudzysłowie zostani także Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, którzy będą asystentami, oraz Tomasz Kwiatkowski, czyli sędzia VAR. Nie jest to pierwsza duża impreza dla Szymona Marciniaka, ponieważ wcześniej prowadził chociażby mecze Mistrzostw Europy w 2016 roku. Wtedy to były spotkania Hiszpanii z Czechami, Islandii z Austrią oraz Niemców ze Słowakami. Natomiast w 2018 roku gwizdał podczas mundialu w Rosji i tam prowadził dwa spotkania, mianowicie Argentyny z Islandią i Niemiec ze Szwecją.
No i oczywiście liczymy na to, że zagwizdzie coś więcej niż tylko mecze fazy grupowej, bo jednak to już jest sędzia o dość dużym doświadczeniu międzynarodowym. No i przechodzimy do finałów europejskich pucharów. Może zacznijmy od tego, który już się odbył, a więc starcie finałowe Ligi Europy, które rozegrane zostało na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli, gdzie Eintracht Frankfurt mierzył się z Rangers FC. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne w regulaminowym czasie i po dogrywce mieliśmy remis 1-1, a w serii jedenastek lepsi okazali się zawodnicy Eintrachtu, zwyciężając 5-4.
Eintracht tym samym wygrał pierwszy europejski puchar od 1982 roku. Wtedy to sięgnął po puchar UEFA. Teraz niemiecka drużyna była traktowana jako faworyci tego spotkania, choć to Rangersi wyszli jako pierwsi na prowadzenie. W 57 minucie bramkę zdobył Joe Aribo po takim dość kuriozalnym, może nieco rajdzie. Tutaj bardziej chodzi o zachowanie defensorów, którzy nie popisali się właśnie przy odbijaniu piłki, przy przerwaniu tej akcji szkockiej drużyny. Natomiast Eintracht, jak już tu zostało wspomniane, wygrał w konkursie jedenastek. Tam jako jedyny pomylił się Aaron Ramsey. To jest dość zaskakujące, bo to bardzo doświadczony zawodnik, który grał w wielu meczach o wysoką stawkę i tutaj jednak nie podobał z tych 11 metrów. Natomiast reszta zawodników dość pewnie wykonywała te jedenastki. Bramkarze nie mieli tu zbyt wiele do powiedzenia. No, poza tym właśnie wspomnianym strzałem z Ramseya.
No i oczywiście dodajmy, że Eintracht jako zwycięzca Ligi Europy zapewnił sobie miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, a skoro już mówimy o Lidze Mistrzów, przypominamy, że już w sobotę starcie Realu Madryt z Liverpoolem. Jest to swego rodzaju rewanż za finał sezonu 2017-2018. Wówczas ekipa z Hiszpanii zwyciężyła 3-1. Zobaczymy, jak będzie teraz. A już jutro premierowy finał nowego pucharu wymyślonego przez UEFA, czyli Ligi Konferencji Europy, w której zmierzą się AS Roma i Feyenoord Rotterdam.
Liga Konferencji, która przez wiele osób była wręcz wyśmiewana jako twór taki nie mający szerszego kontekstu, nie wiadomo po co zostało to stworzone, natomiast tutaj patrząc na sam finał, na to jakie drużyny też grały we wcześniejszych fazach tego turnieju, należy przyznać, że jednak jakiś poziom zostanie tu utrzymany. No i warto tutaj zwrócić uwagę, że w drużynie AS Romy będzie grał Nikola Zalewski, czyli będzie to jedyny Polak w tych finałach, któremu będziemy mogli kibicować.
A José Mourinho stanie przed szansą zdobycia trzeciego różnego Pucharu Europejskiego, bo wygrywał i Puchar UEFA, wygrywał i Ligę Mistrzów i teraz będzie mógł do kolekcji dorzucić Ligę Konferencji Europy, jeżeli Roma oczywiście to spotkanie wygra. I przechodzimy do podsumowania. Najpierw Liga Angielska, bo tam emocje mieliśmy do samego końca, zarówno w przypadku walki o mistrzostwo, jak i o utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. W 38. kolejce Manchester City zmierzył się z Aston Villą. Bardzo ważne spotkanie, ponieważ zwycięstwo drużyny Pepa Guardioli zapewniało im mistrzostwo Anglii. Liverpool swój mecz z Wolverhampton wygrał 3-1. Manchester City wygrał 3-2, chociaż po bardzo zwariowanym spotkaniu.
Dzieli jeden punkt, dzieli te drużyny w tabeli i dzielił także przed ostatnią kolejką Premier League. Manchester City, jak wspomniał Łukasz, mierzył się z Aston Villą, która jest, co należy zaznaczyć, prowadzona przez byłą legendę Liverpoolu, czyli Stevena Gerrarda. Poza tym w szykach Aston Villi mieścił się także Philippe Coutinho, również były gracz The Reds. Także tutaj na pewno Aston Villa nie chciała się poddać, nie chciała się w żaden sposób sposób podłożyć Manchesterowi City, wręcz przeciwnie, stawiła wysoko poprzeczkę i prowadziła już nawet 2-0, co satysfakcjonowało niesamowicie kibiców Liverpoolu. Ci co prawda do przerwy nie byli zbyt pewni tego, co się później wydarzy, ponieważ Liverpool remisował 1-1, no i ten remis nie dawał jeszcze jakby prowadzenia w tabeli, w przeciwieństwie do tego, co miało się wydarzyć po 80 minucie. Ponieważ tam właśnie 80 minuta jest jakby kluczowa, jeśli chodzi w ogóle o te rozgrywki Premier League. Tam Manchester City zaczął odrabiać straty. 0-2 zrobiło się 2-2, a po chwili nawet 3-2 w 81 minucie. I bramki Liverpoolu, które również padały w okolicach 80 minuty, nie dawały już temu zespołowi nic. Natomiast Pep Guardiola oraz jego podopieczni do tej 80 minuty nie byli pewni mistrzostwa. 5 minut tak naprawdę przesądziło o tym, kto sięgnie po to trofeum.
No i jeżeli chodzi o utrzymanie ostatecznie w Premier League, pozostaje Leeds United, które w ostatniej kolejce pokonało na wyjeździe Brentford, a więc ekipę Beniaminka, z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii oprócz Watfordu i Norwich żegna się ekipa Burnley. I jeszcze Serie A, tam również mieliśmy bardzo interesujące zakończenie sezonu i rywalizacja dwóch drużyn z Mediolanu, a więc Interu i AC Milan. Ostatecznie to drużyna Milanu triumfuje, wygrywając z Sassuolo 3-0.
Tutaj także właśnie był dość... No wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce, natomiast te mecze na szczycie w ostatniej kolejce nie były już aż tak ekscytujące, ponieważ Milan na dobrą sprawę rozstrzygnął wszystko w pierwszej połowie. Tam bowiem dwie bramki zdobył Olivier Giroud, trzecią zdobył Frank Kessié w 36 minucie i na dobrą sprawę tytuł mistrza Włoch został rozstrzygnięty. Inter jeszcze dla formalności w drugiej połowie również strzelił 3 gole, pokonując 3-0 Sampdorię. No ale to nie wystarczyło do tego, aby sięgnąć po trofeum. Dzięki temu Milan po ponad 10 latach właśnie mógł cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. W drugie miejsce zajął wspomniany Inter. W Lidze Mistrzów jeszcze z Ligi Włoskiej zagrają Napoli i Juventus. W Lidze Europy Lazio i AS Roma, a w Lidze Konferencji Fiorentina.
Jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie, też było bardzo ciekawie, ponieważ tam walczyła Salernitana i Cagliari. Ostatecznie to Beniaminek, a więc drużyna Salernitany, pozostaje w Serie A mimo wysokiej porażki z Udinese 0-4. Zaś Cagliari spada do Serie B, co nas bardzo martwi, bo w ekipie Cagliari w składzie figuruje Sebastian Walukiewicz. Mam nadzieję, że poszuka sobie też klubu z jednak tej najwyższej klasy rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Za kilka minut powiemy jeszcze o Ekstraklasie.
Go!
mówiliśmy o tych czołowych ligach Europy. Teraz przyszedł czas na podsumowanie Ekstraklasy, konkretnie ostatniej 34. kolejki oczywiście. Już wcześniej znaliśmy drużynę, która zostanie mistrzem Polski, ale po kolei wspomniany właśnie mistrz Polski, a więc Lech Poznań, u siebie grał przy komplecie publiczności, ponad 40 tysięcy ludzi na stadionie z Zagłębiem Lubin i zwyciężył 2-1.
Niespodziewani byli strzelcy wspomnianych goli Tomasz Kędziora i Jan Czerwiński. To są właśnie zawodnicy, którzy trafiali do siatki w meczu Lecha z Zagłębiem. Dla Lubinian zdobył bramkę Kacper Chodyna. Co do Kędziory, to jest to jego pierwszy gol w Ekstraklasie od 9 kwietnia 2017 roku. Wtedy strzelał w meczu Lecha z Legią, który Kolejarz przegrał 1-2. W drugiej połowie boisko w Lechu Poznań opuścili Miki Vanderhart i Jakub Kamiński, którzy zostali pożegnani owacją na stojąco przez kibiców, bowiem ci zawodnicy już w Lechu nie zagrają.
W Warszawie Legia, która zaliczyła naprawdę fatalny sezon jak na swoje ambicje, mierzyła się z Krakowią, ale na zakończenie jednak zdołała wygrać 3-0.
Bramki zdobywali Maciej Rosołek, Tomasz Pekhart i Rafael Lopez. Natomiast co do samego całego sezonu Legii Warszawa, to był to najgorszy sezon warszawskiego klubu od sezonu 1991-92. Po raz pierwszy od sezonu 75-76 Legia zakończyła sezon z ujemnym bilansem bramkowym. A ostatni raz mistrz Polski skończył sezon niżej w tabeli od Legii z tego sezonu w sezonie 1998-99 i był to ŁKS, który zakończył wtedy ligę na 11 miejscu, teraz Legia skończyła jako 10.
W Gliwicach Piast zmierzył się z Radomiakiem. Radom w tym meczu padł remis 1-1.
Piast Gliwice po raz czwarty od sezonu 15-16 znalazł się w czołowej piątce ligi. Z kolei dla Radomiaka siódme miejsce jest najlepsze w historii klubu. Jest to też pierwszy sezon, w którym Radomiak nie spadł z najwyższej ligi. Mimo to pożegnano się z trenerem w dość nieprzyjemny sposób tutaj. Co do Piasta, to jeszcze warto wspomnieć, myślę, o Waldemarze Fornaliku, który poprowadził zespół w Ekstraklasie w 467 spotkaniach. I tym samym wyrównał wynik Michała Probierza. W takiej klasyfikacji są ci trenerzy na piątym miejscu.
W Szczecinie Pogoń mierzyła się z pewnym już spadku zespołem Brukbetu Termaliki Nieciecza. Portowcy jeszcze jakieś teoretyczne szanse oczywiście zachowywali na wicemistrzostwo. Tak się jednak nie stało. Padł remis 2-2.
I było to pożegnanie Kosty Runiajcia ze szczecińskim klubem. Trener poprowadził Pogoń w sumie w 169 spotkaniach, z czego 160 to były mecze w Ekstraklasie. No i pod tym względem jest trenerem, najlepszym trenerem z zagranicy, jeśli chodzi o kluby Ekstraklasy. Na drugim miejscu jest Juri Szatałow, który prowadził kluby Ekstraklasy w 147 meczach.
Raków Częstochowa na zakończenie sezonu podejmował u siebie Lechia Gdańsk. To było starcie drugiej z czwartym zespołem w tabeli i drużyna Marka Papszuna zwyciężała 3-0.
Dublet w tym spotkaniu zanotował Iwi Lopez, już piąty taki dublet w Ekstraklasie. Hiszpan tym samym został też liderem i królem strzelców polskiej ligi. Został trzecim hiszpańskim królem strzelców poza Carlitosem i Anjulo. Pięciu ostatnich królów strzelców Ekstraklasy to obcokrajowcy. Właśnie Carlitos, Anjulo, był także jeszcze Gytkier, Pekhart, no i teraz Iwi Lopez. Warto też zwrócić uwagę na to, że Iwi Lopez nie jest napastnikiem, a mimo to sięgnął po koronę. No i ostatni taki przypadek mieliśmy w sezonie 1999-2000, kiedy królem strzelców został Adam Kąpała, również nie będący napastnikiem. Wtedy zawodnik Górnika Zabrze zdobył 19 goli.
A propos Górnika Zabrze, ta drużyna w ostatniej kolejce mierzyła się ze Śląskiem Wrocław. Prawdziwa kanonada na stadionie we Wrocławiu, aż 7 goli, ale to Górnik ostatecznie zwycięski triumfował 4-3.
Śląsk Wrocław utrzymał się w lidze, o co drżało jeszcze do niedawna. Po tym spotkaniu, poza właśnie dużą liczbą goli, można przypomnieć zachowanie kibiców, którzy po meczu poprosili swoich zawodników pod trybunę i właśnie wyrazili dość spore niezadowolenie z faktu tego, że Śląsk Wrocław tak mocno zaczął sezon, można powiedzieć, natomiast już w jego trakcie osuwał się na sam dół niemalże tabeli, ostatecznie ledwo co się utrzymując. No i właśnie kibice we Wrocławiu na pewno nie są zadowoleni z wyników osiąganych przez wrocławski klub w tym sezonie.
A co dopiero mają powiedzieć kibice Wisły Kraków? Na Rajmonta Biała Gwiazda podejmowała Wartę Poznań, przegrała 0-1. No i kończy się pewna era w naszej ekstraklasie Wisła Kraków w pierwszej lidze. W przyszłym sezonie.
Po 28 latach spadek właśnie do pierwszej ligi Wisły Kraków. To spotkanie z Wartą Poznań myślę, że było doskonałym odzwierciedleniem tego, co działo się przez cały sezon, jeśli chodzi o Białą Gwiazdę. Ta bowiem nie za dobrze sobie radziła przede wszystkim w defensywie i tutaj w tym spotkaniu było to widoczne. W ofensywie potrafiła jeszcze raz na jakiś czas zaskoczyć swoich rywali. Tutaj nie udało się zaskoczyć bardzo dobrze uporządkowanej Warty Poznań Dawida Szulczyka. No i ostatecznie właśnie Biała Gwiazda przegrała 0-1.
W Płocku grająca bardzo dobrze na własnym stadionie Wisła pokonuje Stal Mielec 3-0.
Bramki zdobywali Aleksander Pawlak, Filip Leśniak oraz Marko Kolar. Tutaj, jak wspomniałeś, Wisła Płock jest bardzo dobra na swoim stadionie. No i to udowodniła Stal Mielec, już tak naprawdę nie grała o nic. Można powiedzieć, że już oba zespoły nie grały o nic, natomiast Wisła chciała ten sezon zakończyć zwycięstwem przed własną publicznością i tak też się stało.
No i na zakończenie Górnik Łęczna u siebie podejmował Jagiellonię Białystok i to białostoczanie zwyciężyli w tym meczu 1-0.
Łęcznianie nie pożegnali się za dobrze z Ekstraklasą, przegrali z niezbyt dobrą Jagiellonią Białystok w tym sezonie. Tutaj Jagiellonia zajęła dopiero 12 miejsce w tabeli, natomiast Górnik Łęczna, myślę, że zasłużenie został czerwoną latarnią ligi, 18 miejsce i tylko 28 punktów.
No i króciutko podsumowując, w tabeli mistrzem Lech Poznań z dorobkiem 74 punktów i oczywiście eliminacje Ligi Mistrzów czekają piłkarzy Kolejorza. W Lidze Konferencji Europy Raków Częstochowa 69 punktów, Pogoń Szczecin 65 punktów i Lechia Gdańsk 57 punktów, a to z racji tego, że Lech do Żeraków oprócz wicemistrzostwa Polski ma też Puchar Polski. Jeżeli chodzi o miejsca spadkowe, to przypomnijmy Brukbet Termalika Nieciecza 32 punkty, Wisła Kraków 31 punktów i Górnik Łęczna 28 punktów. Tak jeszcze dodajmy, że w przyszłym sezonie w Ekstraklasie na pewno zobaczymy Miedź Legnica i wraca też Widzew Łódź. Tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień.